Chciałbym podzielić się Słowem Bożym z Ewangelii Łukasza, z 10 rozdziału. Od 21 wersetu. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego: Co napisano w zakonie? Jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc: Dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. On zaś chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: A kto jest bliźnim moim? A Jezus nawiązując do tego rzekł: Panie, pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali. Poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. I podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: Opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych 3, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: Ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus: Idź i ty czyń podobnie. Widzimy w tej historii, że pewien uczony, tu jest napisane, że wystawiał Pana Jezusa na próbę i zadają pytanie: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? Podobne pytanie kiedyś zadał bogaty młodzieniec. Przyszedł do Pana Jezusa i spytał się: Co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? I wtedy Pan Jezus odpowiedział mu: Wypełniaj przykazania. A on mówi: Ale które przykazania? I Pan Jezus mu wymienił przykazania. On mówi: Ale tego wszystkiego pilnowałem, wypełniałem od swojej młodości, od swojego dzieciństwa. A Jezus powiedział: Ale jednego ci brak. Weź swoją całą majętność i rozdaj ubogim. I to było słowo, które było słowem takim trafnym. To było słowo, które było potrzebne do tego człowieka. Pan Jezus znał tego bogatego młodzieńca i wiedział, z czym ten człowiek ma problem. I powiedział mu. Ale ten młodzieniec, kiedy usłyszał słowo od Pana Jezusa, on zasmucił się i odszedł. I tutaj ten uczony w piśmie również zadaje takie pytanie: Co mam czynić? I Pan Jezus mówi mu podobnie. Znasz przykazania. Wiesz, co masz czynić. Będziesz miłował Pana Boga swego i bliźniego swego. I ten człowiek od razu zaczął się usprawiedliwiać. A kto jest moim bliźnim? I wiecie, czasami w życiu człowieka jest bardzo podobnie. Człowiek szuka Boga. Szuka relacji z Jezusem. Chce czegoś takiego głębszego z Nim przeżyć. Chce może usłyszeć jakieś słowo od Niego w danej sytuacji, w danej problemie w Jego życiu, który się zdarzył. I szuka, i modli się, i prosi: Panie, powiedz mi, co powinienem zrobić? Czego ode mnie oczekujesz? Albo jak powinienem postąpić w tej sytuacji? I wierzę, że Bóg słyszy nasze modlitwy i odpowiada. Ale czasami to słowo, tak jak do tego bogatego młodzieńca, ono jest dla nas niewygodne. Ten bogaty młodzieniec zasmucony odszedł. On nie chciał takiego słowa usłyszeć. On chciał usłyszeć, żeby Pan Jezus powiedział mu tak, jak On chce, że wszystko jest w porządku, jesteś na dobrej drodze może. I czasami my tak samo byśmy chcieli usłyszeć i mamy już tą odpowiedź dla siebie przygotowaną. Ja już wiem, czego bym chciał, ja już wiem, co bym chciał usłyszeć, żebyś Ty, Boże, pobłogosławił mój plan, tak jak ja tego chcę. Ale Pan Jezus tak nie odpowiada. On dotyka się serca człowieka i pokazuje, co w tym sercu jest. I człowiek musi ugiąć się. Musi się nauczyć czegoś. Musi się nauczyć uginania przed Bogiem, przyjmowania. Jeśli człowiek chory jest i idzie do lekarza i lekarz mu wypisuje receptę i niektórzy ludzie wychodzą z tego gabinetu, ze mną tą receptę wyrzucą do kosza, a co on tam się zna? Jaki jest sens wtedy chodzić do takiego lekarza? Po co ja mam do niego iść, skoro ja już mam własne lekarstwo przygotowane na swoją chorobę? I tak czasami właśnie człowiek może przychodzić do Jezusa, szukać tego lekarstwa dla siebie, szukać tej pomocy, ale kiedy usłyszy ten Boży głos i ma to przekonanie w sercu, że to jest to, co powinienem zrobić, ale może to słowo odrzucić, wzgardzić tym słowem. Ja nie takiej odpowiedzi oczekiwałem. Myślałem o czymś innym. I tak czasami możemy postępować. I ten człowiek, kiedy usłyszał, ten uczony w zakonie, kiedy usłyszał to słowo, kiedy usłyszał, to jego serce zostało poruszone. Kiedy Pan Jezus do niego powiedział, idź i czyń to. A więc miłuj Boga z całego swojego serca i bliźniego swego. I to było słowo do konkretnej osoby, w konkretnej sytuacji, w konkretnym czasie, odpowiedź dla niego. I to słowo dotknęło tego człowieka. Zaczął się tłumaczyć, usprawiedliwiać. A kto jest moim bliźnim? Być może wiedział i przypomniał sobie, ile było takich sytuacji w jego życiu, kiedy przechodził koło ludzi, którzy byli w potrzebie, a ich minął, a nie pomyślał ich, o nich. I czytamy dalej, że tutaj Pan Jezus mówi taką przypowieść o pewnym człowieku, który szedł z Jerozolimy do Jerycha i po drodze napadli go zbójcy, ograbili, pobili. I bardzo możliwe jest, że ten uczony w zakonie przypominał sobie właśnie takie sytuacje, przypominał sobie takie momenty w swoim życiu, kiedy właśnie tak samo było i z nim, kiedy właśnie przechodził koło takiego człowieka, który był poraniony, który był skrzywdzony, który potrzebował pomocy, a on go minął i poszedł dalej. I być może takie sytuacje były i zostały w tym momencie przypomniane te sytuacje. I Pan Jezus mówi, że ten człowiek, który szedł z Jerozolimy do Jerycha, wpadł w ręce zbójców, którzy go zbili, obrabowali, poranili i na wpół umarłego zostawili na drodze. Człowiek, myślę, że może powiemy o swoim przykładzie, możemy do siebie to odnieść, że często jesteśmy, kiedy jesteśmy w pełni sił, bardzo silni, bardzo pewni siebie, często nie słuchamy rady innych, tego, co nam mówią, nie idź tam, to jest niebezpieczna droga, którą idziesz. Często te rady bliskich nam osób bagatelizujemy. Mówimy, no mnie tam to nie spotka, na pewno sobie poradzę w moim życiu i wybieramy się w drogę. A więc idziemy przez to swoje życie i nie zważamy na to, co nam ktoś poradzi, nie zważamy na jakieś doświadczenia innych ludzi, ale żyjemy po swojemu. Jesteśmy tak mocni, tak pewni, aż dochodzi do takiego momentu, kiedy zbójcy nas napadają i tymi zbójcami to jest diabeł, szatan. Kiedy jesteśmy tacy pewni siebie, silni, sami w sobie, myślimy, że sobie ze wszystkim poradzimy w naszym życiu. Przychodzi taki moment w naszym życiu, kiedy diabeł nas pokonuje. I kiedy diabeł pokonał tego człowieka, który wybrał się do Jerycha, to został ten człowiek ograbiony i zbity. I ludzie okradają innych z pieniędzy, z tego, co mają w sakiewkach, to, co mają w portfelach czy na koncie. Z tego może człowiek okraść. Ale diabeł okrada człowieka z czegoś innego, z czegoś wielce, bardzo dużo cenniejszego. Dlatego, że dla diabła pieniądze nie mają żadnej wartości. Ale okrada człowieka z wiary, z nadziei. Pozostawia człowieka w bezradności, takim bezsensie. I w takim stanie człowieka pozostawia. I myślę, że wielu z nas mogłoby opowiedzieć historię swojego życia i w tej historii mogę właśnie tak powiedzieć, że byłem człowiekiem ograbionym ze wszystkiego. Nie miałem nadziei na przyszłość, nie widziałem sensu i nie wiedziałem, co się wydarzy jutro. I tak naprawdę to mi było wszystko już obojętne, co się ze mną stanie, bo nie miałem żadnego sensu w swoim życiu. Ja w swoim życiu tak przeżywałem. Nie miałem nadziei w swoim życiu. Byłem zupełnie okradziony z tego wszystkiego. Nie miałem żadnej wiary w swoim sercu. Byłem z tego zupełnie okradziony. I była tylko pustka i beznadzieja i bezradność. Tylko to mi pozostało w tamtym czasie. I kiedy patrzyłem w przyszłość, to ją zawsze widziałem na czarno. Nie myślałem, że moje życie się zmieni. I myślę, że ten człowiek, który jest w tej przypowieści opisany, on tak podobnie myślał. On nie miał nadziei na to, że ktoś mu pomoże. Nie miał nadziei na to, że sam sobie poradzi, że się podniesie. Był zbyt słaby już wtedy. I przechodzą koło niego, można powiedzieć, duchowi ludzie. Lewita przeszedł koło niego, zobaczył i poszedł dalej. Kapłan przeszedł koło niego i zobaczył dalej. Ale ci ludzie, myślę, że po prostu oni popatrzyli na tego człowieka, zobaczyli, w jakim on jest stanie, że jest na pół umarły i oni powiedzieli, ja nie mogę ci nic dać, bo nic nie mam. Nie mam lekarstwa na twoją chorobę. W żaden sposób nie mogę ci pomóc. I poszli dalej. A może byli tak zatwardziali, że ich serca były takie kamienne, że po prostu zlekceważyli tego człowieka i poszli. Ale przychodzi Samarytanin. I on nie miał wiele, można by powiedzieć po ludzku. Miał tylko oliwę i wino. Wziął tą oliwę, pokropił te rany oliwą, a potem pokropił je winem. I to ma ogromne znaczenie, bo tu jest również taka kolejność przedstawiona. Najpierw była oliwa, potem była krew, potem było wino. I to nam mówi o czymś, mówi nam to o Ewangelii, o Jezusie Chrystusie. Oliwa symbolizuje zawsze osobę Ducha Świętego. I ona była najpierw polana na te rany. I Słowo Boże nam mówi w Ewangelii Jana, na przykład w 16 rozdziale, że kiedy przyjdzie Duch Święty, On przekona świat o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. A więc jest to obraz, jak Duch Święty przychodzi do życia człowieka. On przekonuje go najpierw o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. I moglibyśmy sobie pomyśleć o swoim życiu, jak to było ze mną, kiedy miałem spotkanie z Bogiem, kiedy On przyszedł do mojego serca i przekonał mnie, że jestem człowiekiem zgubionym, że jestem grzesznikiem. Można by to zobrazować w taki sposób, jak człowiek, który ma piwnicę, ciemną piwnicę, której nigdy nie zapala światła, ale co jakiś czas donosi kolejne jakieś niepotrzebne mu rzeczy i wrzuca to do tej piwnicy i zamyka tę piwnicę i odchodzi. I mijają lata, aż pewnego dnia przychodzi człowiek i mówi, chodź pokaż mi swoją piwnicę. A nie, nie ma po co tam mieć, tam w tej piwnicy wszystko jest w porządku, nie ma co tam oglądać. Ale pokaż mi tą piwnicę. No dobrze, zgadza się, idą razem. Ale ten człowiek, który do niego przyszedł, on ma lampę. I kiedy wchodzą do tej piwnicy, otwierają tą piwnicę i zapalają tą, i wprowadzają tą lampę do tej piwnicy, to ten człowiek się przeraża, jaka tam jest graciarnia, ile tam jest śmieci, ile różnego robactwa, pajęczyn. I tak wygląda serce ludzkie. Kiedy przez cały okres swojego życia gromadzimy różne rzeczy, różne rupiecie, różne grzechy, różne złe rzeczy, i nigdy do tego serca nie zaglądamy. Tam jest ciemność. Tam tylko ciemność panuje. Aż któregoś dnia przychodzi Duch Święty i On pokazuje nam stan naszego serca. Pokazuje nam to, co jest ukryte w tym sercu. On obnaża nasze grzechy. I wiecie, kiedy Duch Święty przekonuje człowieka o grzechu, to nie przekonuje go po to, żeby pokazać mu, jesteś zgubiony. Ale On przekonuje człowieka, pokazuje mu sprawiedliwość Bożą. A ta sprawiedliwość Boża to jest Jezus Chrystus. Jestem człowiekiem zgubionym, ale Jezus za mnie oddał swoje życie i to jest sprawiedliwość. I ja jestem sprawiedliwy dzięki Jezusowi Chrystusowi. Zostałem usprawiedliwiony, a więc wszystkie moje grzechy zostały mi przebaczone, a te śmieci, które były w moim sercu, zostały wyrzucone. A więc ta oliwa została, tą oliwą zostały pokropione czy polane te rany. A więc Duch Święty już przekonuje człowieka o grzechu, o sądzie, o sprawiedliwości. Ale jest jeszcze inna, można powiedzieć, rola Ducha Świętego. Jest napisane, że On jest pocieszycielem naszym. A więc Duch Święty, ten olej, kiedy jest polany na te rany, on koi ten ból. Te rany się zsychają i zaczynają boleć, ale ta oliwa sprawia, że to wszystko rozmięka i to ten ból znika. I Duch Święty również jest naszym pocieszycielem, który przychodzi do naszego życia i nas pociesza. Kiedy jesteśmy strapieni, kiedy jesteśmy zmęczeni, On nas pociesza. On koi ten ból naszej duszy. On nas wzmacnia. A potem było wino. To wino miało wtedy zastosowanie takie odkażające. To wino odkażało tą ranę. Z tych bakterii, które tam chciały się dostać do środka, do tego organizmu, ono odkażało tą ranę. I dzisiaj pod tym symbolem wina jest ukryta krew Jezusa Chrystusa, która odkaża nas. Słowo Boże mówi, że ona oczyszcza nas z każdego grzechu, z tego wszystkiego, co chce się dostać do środka, do mojej duszy, to krew Jezusa Chrystusa mnie z tego oczyszcza. W pierwszym liście Jana, czytamy w pierwszym rozdziale. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. A więc krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Tak jak choroby, bakterie próbują się dostać do środka, do organizmu, aby spowodować zakażenie, doprowadzić do śmierci, taki grzech, grzech, który nas otacza, on próbuje się dostać do naszego serca, chce nas zniszczyć, zabić. Ale Słowo Boże mówi, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas, a więc odkaża nasz ten duchowy organizm. Oczyszcza nas z tego wszystkiego, co chce się do nas dostać. Czytamy dalej, że kiedy Samarytanin ulitował się nad tym pobitym człowiekiem, to wziął go i zaprowadził go do gospody. I ta gospoda jest symbolem Kościoła. To jest Kościół. I czytamy w Dziejach Apostolskich, jak powstawał Kościół. Kiedy szli apostołowie, głosili Słowo Boże i ludzie się nawracali. Powstawał wtedy Kościół. I w danej miejscowości, w Tesalonice, powstał Kościół. Poszli do Efezu, powstał tam Kościół. To były konkretne miejsca, gdzie zakładane były zbory, gdzie się ludzie zgromadzali. W Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale w 2 rozdziale czytamy takie słowa. 38 werset. Upamiętajcie się i niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I parę wersetów dalej czytamy. Ci więc, którzy przyjęli Słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. I 44 werset. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. A więc to było czymś naturalnym, że jeśli ludzie nawracali się, jeśli porzucali swoje grzechy, jeśli uwierzyli w Jezusa Chrystusa, to oni przychodzili do Kościoła. Oni stawali się częścią tego Kościoła. To nie były takie osoby, które można powiedzieć takimi wolnymi elektronami, którzy uwierzyłem w Pana Jezusa, a teraz sobie będę chodził i swoimi drogami. Tak nie było. Oni przychodzili do Kościoła. To było uczniostwo. Oni stawali się wspólnotą. Oni byli wszyscy razem. W Dziejach Apostolskich również w 19 rozdziale, 19 werset. To jest mowa o zborze, jak powstał zbór w Efezie. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodzili, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. A niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało Słowo Pańskie. I tak właśnie powstał zbór w Efezie. Ludzie się nawracali, oni przychodzili, wyznawali, pokutowali, pamiętywali się i powstawał zbór, i powstała społeczność. Kiedy Pan Jezus w Ewangelii Mateusza mówił ostatnie słowa do uczniów, to powiedział: idźcie i czyńcie uczniami. Piastujcie Ewangelię i czyńcie uczniami. A więc kiedy człowiek rodzi się na nowo, to on przychodzi do Kościoła i my stajemy się uczniami. My jesteśmy w szkole Jezusa Chrystusa. To jest uczniostwo. A więc kiedy narodziłem się jakiś czas temu, to stałem się od tamtego momentu uczniem. Przychodzę, słucham, czytam Boże Słowo, uczę się. Przychodzę na nabożeństwa, uczę się, słucham i w ten sposób mogę wzrastać. Nie jest to właśnie to, co chciałbym w tym momencie powiedzieć, to chodzi mi o to, że czasami ludzie właśnie tak sobie myślą, że to jest nieważne, co ja robię. Ważne, że uwierzyłem w Pana Jezusa i teraz mogę sobie robić swoją Ewangelię. Ale czego człowiek chce nauczyć innych ludzi. Pan Jezus powiedział, idźcie i czyńcie uczniami. A my się uczymy właśnie w Kościele. I w Kościele Bóg ustanowił Boży porządek. Tam, jak czytaliśmy w Ewangelii Łukasza, był gospodarz w tej gospodzie, któremu ten Samarytanin dał 2 monety i powiedział, gdyby nie starczyło, to kiedy przyjdę, to ci dopłacę. Ale oddał tego chorego pod taką pieczę gospodarza. To tak jakby ktoś do naszego domu przyprowadził chorego i mówi, masz tu zapłatę, zaopiekuj się tym chorym, opiekuj się. To na czym moja opieka by polegała? Na tym, że muszę tą osobę doglądać, sprawdzać stan jej zdrowia, czy wszystko jest w porządku, czy jej się nie pogarsza, czy się poprawia, czy w jakiś sposób mogę pomóc, ulepszyć coś, żeby ta osoba szybciej przyszła do zdrowia. Tak samo podobnie jest również w Kościele. Bóg ustanowił Boży porządek, swój porządek. I chcielibyśmy przeczytać chociażby w liście do Tytusa, pierwszy rozdział, 5 werset. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. A więc, abyś zaprowadził tam porządek. Żebyś wprowadził pewien porządek. Abyś tam ustanowił starszych, którzy będą nauczali. Jeszcze raz w Dziejach Apostolskich, 2 rozdział. Jest napisane 42 werset. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A więc oni trwali w nauce apostolskiej. To byli uczniowie. Oni przychodzili, było odczytywane Boże Słowo i apostołowie ich nauczali. Oni byli uczniami. Oni nie pomyśleli sobie, no ja mam kawałki jakichś pism i teraz będę sobie sam siedział w domu, sam sobie będę uczniem. I będę robił tak, jak mi się podoba. Nie, oni przychodzili na nabożeństwa, słuchali Bożego Słowa i byli uczniami. Byli nauczani przez tych, którzy byli ustanowieni w tym momencie w tym zborze. Dzieje apostolskie 15, może najpierw 13, 1, 4. W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Syrenejczyk, i Manaen, który się wychowywał razem z Herodem, Tetrarchą i Saulu. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. A oni, wysłani przez Ducha Świętego, udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr. Czytamy tutaj, że w tamtejszym zborze, w Antiochii, były konkretne osoby, które były wyznaczone, które były prorokami, które byli nauczycielami. I kiedy odprawiali służbę pańską, Duch Święty pokazał im i powiedział, żeby odprawili, aby odłączyli Barnabę i Saula do konkretnego dzieła. To nie było tak, że Saul i Barnaba wpadli sobie na pomysł, jedziemy teraz na wschód albo na zachód. Oni wspólnie trwali w modlitwie i Duch Święty do nich przemówił i pokazał im. I nakazał, aby wyznaczyć, oddzielić te 2 osoby i wysłać ich na konkretną misję, na konkretne zadanie jakieś. Kiedy czytałem różne świadectwa misjonarzy, to nie było, nie przypominam sobie przynajmniej, żebym tak czytał, że ktoś nawrócił się czytając Słowo Boże i wpadł na pomysł i pojechał do Azji tam nawracać ludzi. Ale było tak, że te osoby najpierw wzrastały w jakimś kościele, były nauczane przez innych, a potem byli wysyłani przez jakąś misję chrześcijańską, byli ludzie, którzy się modlili, którzy widzieli jakąś potrzebę w jakimś miejscu konkretnym i byli ludzie, którzy byli wysłani na tą misję. Ale to były osoby wyznaczone przez Kościół, przez Ducha Świętego i wysłane w konkretne miejsce. To nie byli samozwańcy. To nie było czegoś takiego, że ktoś sobie wpadł na pomysł i pojechał. A więc tam były konkretne osoby, tam był porządek Boży. W 15 rozdziale, 22 werset. Wówczas postanowili apostołowie i starsi razem z całym zborem posłać do Antiochii wraz z Pawłem i Barnabą wybranych spośród siebie mężów, Judę zwanego Barsabaszem i Sylasa, zajmujących wśród braci przodujące stanowisko, dając im do ręki następujące pismo. A więc tutaj również widzimy, że to nie oni sami się wysłali, nie sami się oddelegowali, ale byli wysłani przez apostołów. Byli oddzieleni do konkretnego zadania. Bóg, Duch Święty powiedział im, ci i ci mają pójść i zrobić to i to. To było życie w posłuszeństwie. Czasami może myślimy sobie, że czytając Nowy Testament, czytając właśnie Dzieje Apostolskie, że to były jakieś takie przypadkowe osoby. Ale ja myślę, że to grono, które stanowiło te osoby, które się modliły, które były prowadzone przez Ducha Świętego, to byli ludzie wypróbowani również. To byli ludzie doświadczeni. To byli ludzie, którzy wzrastali i wszystko u nich zaczynało się od jednej rzeczy, od wierności w małym. To jest też również bardzo ważną rzeczą, abyśmy byli ludźmi, którzy są wierni w małym. Człowiek chciałby dokonywać, może tak sobie wyobraża, jakichś wielkich dzieł Bożych. Chciałby wielkie rzeczy robić, chciałby być podziwianym przez innych, żeby go chwalili, jaki to on jest. Ale Słowo Boże mówi, bądź wierny w małym, abyśmy byli wierni w małym. Bo kiedy człowiek jest wierny, posłuszny w tych najdrobniejszych rzeczach, które Bóg mu pokazuje w swoim Słowie, to taki człowiek będzie wzrastał, będzie się duchowo rozwijał. Jeśli jestem wierny w czytaniu Bożego Słowa, jeśli jestem wierny w modlitwie, będą kolejne kroki w moim życiu. Jeśli jestem wierny chociażby w tym, aby przychodzić na nabożeństwa, na spotkania Kościoła, będą kolejne kroki. Bóg będzie pokazywał nowe rzeczy i będzie dawał wzrost, aby człowiek mógł wzrastać, stawać się coraz bardziej duchowo dojrzałym mężem, dojrzałym człowiekiem. Ale jeśli nie zwracamy uwagi na swoje życie, a chcielibyśmy wielkie rzeczy robić, to taka kolejność to nie jest Boża kolejność. Zawsze trzeba być wiernym w tym małym, od początku, w tych drobnych, codziennych rzeczach. W pierwszym liście Piotra, w 5 rozdziale, dzisiaj dzielę się takim właśnie tematem również o Bożym porządku, który jest ustanowiony przez Boga w Kościele. A to dlatego, że czasami człowiek może myśleć sobie w ten sposób, że co ktoś mi może powiedzieć? Dlaczego ktoś mi coś mówi? Jakie ma prawo ktoś w ogóle, że coś mi powiedzieć, zwrócić uwagę w czymś? To tak samo jakby uczeń poszedł do szkoły, pisał źle wypracowanie, czy napisałby na przykład źle kartkówkę, a nauczyciel by nie zwrócił mu uwagi, no to jaki by był z niego nauczyciel? Nauczyciel jest po to, żeby wychowywać te dzieci, żeby pokazywać, gdzie robią błędy, w czym popełniają te błędy, żeby tych błędów było potem coraz mniej, żeby te błędy znikały, że ktoś dzisiaj popełnił błąd w tabliczce mnożenia, nie wie, że to jest 2 razy 2, ale za tydzień, żeby już wiedział. Nauczyciel mu to pokazuje, dziecko się uczy, tych błędów potem unika, prawda? Tak samo i w Kościele. Bóg ustanowił porządek po to, aby lud Boży wzrastał. Więc jeśli ktoś ma takie pytanie w sercu, dlaczego ktoś mi mówi, że ja mam zrobić w ten sposób czy w ten sposób, jeśli ktoś się nie zgadza z czymś w swoim sercu, że ktoś mu coś powiedział, że to nie tak powinno być, ale to jest dla naszego dobra. W 1 Piotra, 5 rozdział, od 1 do 5 wersetu. Czytałem te wersety w niedzielę, ale jeszcze dzisiaj raz je przeczytam. Starszych więc wśród was napominam jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczeń chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przeobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. To pisze apostoł Piotr w tym liście. I kiedy Bóg ustanawiał swój porządek, to również pamiętamy słowa, które kiedyś powiedział Pan Jezus do Piotra. On powiedział: paś owieczki moje. A to nam mówi również, że jest pasterz, jest i stado, które za nim idzie, prawda? Tak samo jest i nauczyciel, który naucza uczni. Ma doświadczenie, jest powołany przez Boga i naucza te owieczki, naucza to stado, naucza te osoby, które przychodzą. I tu jest właśnie to opisane, że Bóg powołał ludzi w Kościele, którzy nauczają, ale są ludzie, którzy przychodzą, aby się uczyć. I w liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale siedemnasty werset. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. To słowo mówi, dlaczego ktoś mnie napomina, dlaczego ktoś przychodzi i mówi, że coś powinienem zmienić albo czegoś nie powinienem robić. I tutaj nie mówię o naszym ubiorze, znaczy ubiorze również też należy mówić, bo jest ubiór również nieprzyzwoity, no i też może można uwagę na to zwrócić. Ale chodzi mi na przykład, żeby ktoś, nie przychodzimy, nie mówimy, nie zakładaj zielonego krawata, nie zakładaj czarnych butów, ale tu jest mowa o duchowym stanie człowieka. Jeśli pasterz widzi, że coś się dzieje złego w duchowym stanie człowieka wierzącego, który jest w Kościele, to jego obowiązkiem jest przyjść i taką osobę skorygować, napomnieć, zachęcić, ale wskazać mu również na błąd, który popełnia, że coś robi źle. Więc jeśli mam wątpliwość, dlaczego tak się dzieje, to tu jest odpowiedź. Dlaczego przychodzi ktoś do ciebie i ci mówi, że coś powinien zmienić w swoim życiu? Dlatego, że ktoś czuwa nad twoją duszą, abyś nie poszedł na wieczne zatracenie. Dlatego jest napisane, niech się to czyni z radością, niech sprawuje tą pieczę z radością, a nie ze wzdychaniem, abyś nie był, abym ja nie był ciężarem w Kościele dla innych. Aby ktoś nade mną nie musiał wzdychać, kiedy widzi, że coś złego się dzieje, kiedy widzi, że człowiek schodzi na złą drogę, jest napominany, to żeby ta osoba nie wzdychała, nie cierpiała, ale żeby umiała taką przestrogę, napomnienie przyjąć, z dziękczynieniem nawet. W Ewangelii Mateusza, jak już wcześniej mówiłem, w 28 rozdziale jest napisane, że Pan Jezus powiedział, że idźcie na cały świat i czyńcie uczniami. W Dziejach Apostolskich, w 11 rozdziale, dwudziesty piąty, dwudziesty szósty werset. Potem poszedł do Tarsu, aby odszukać Saula, a gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii i tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Jeszcze raz z listu do Hebrajczyków, z 13 rozdziału. Pan Jezus powiedział, że po tym poznają, żeście uczniami moimi, po miłości wzajemnej. A więc kiedy czytamy ten werset, że oni byli nazwani chrześcijanami, że chrześcijanie byli nazwani uczniami pańskimi, uczniami Jezusa Chrystusa, to ci ludzie, którzy ich otaczali, musieli coś zobaczyć w tych ludziach szczególnego. Myślę, że to nie było takie cechy tylko jak pracowitość, zaradność, jakaś dobra organizacja. Nie po takich cechach ich nazwali uczniami Jezusa Chrystusa, ale po miłości wzajemnej. Że ci ludzie często, którzy żyli w rozproszeniu, ale żyli w taki sposób, że ludzie, którzy się otaczali, widzieli, że pomiędzy nimi jest szczególna więź, że tam jest miłość bratnia, coś szczególnego. I na takiej podstawie, na podstawie tej obserwacji tych ludzi powiedzieli, że to są uczniowie Jezusa Chrystusa. I łatwo jest powiedzieć, że miłuje człowieka. Łatwo jest miłować tych, którzy mieszkają daleko, prawda? Kiedy nie ścieramy się z takimi ludźmi. Łatwo miłować kogoś w Szwecji. Łatwo miłować kogoś w Afryce. Łatwo miłować kogoś na Zachodzie. Ale oni byli nazwani uczniami. Oni żyli razem. A więc tam dochodziło do różnych, myślę, trudnych sytuacji. Czasami zgrzytów, czasami jakiś ktoś coś za dużo powiedział, coś za dużo zrobił. Różnie. I pojawia się w sercu nieprzebaczenie, pojawia się jakaś niechęć do kogoś. Różne cechy mogą się pojawiać, różne grzechy mogą się pojawiać w sercu człowieka. Ale naśladowcy Jezusa Chrystusa, oni z tym się rozprawiają. I kiedy ludzie, którzy pośród nich mieszkali, zobaczyli tą jedność między nimi, tą bratność, tą miłość, to nazwali ich, że to są uczniowie Jezusa Chrystusa. I w 13 rozdziale listu Hebrajczyków czytajmy. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej, takie bowiem ofiary podobają się Bogu. A więc ta miłość była wyrażana w bardzo praktyczny sposób, poprzez dobroczynność, tak? Poprzez udzielanie sobie pomocy. Czytamy w Dziejach Apostolskich, że ludzie sprzedawali swoje posiadłości, przynosili do apostołów, a ci rozdawali tym, którzy byli w potrzebie. A więc to było bardzo praktyczne postępowanie. I to nam mówi, że w naszym codziennym życiu i my powinniśmy być praktyczni. Kiedy widzisz potrzeby czyjeś, to aby brać w tym udział, żeby być chętny do tego, żeby brać w tym udział. Jeśli taka potrzeba się pojawi. A więc być człowiekiem, który chętnie również pomaga. To jest napisane pomocy wzajemnej. Pomoc wzajemna. Czasami człowiek myśli, może, a już jestem zmęczony, może kto inny mu pomoże, a może jutro ci pomogę, ale nie dzisiaj, bo jestem zmęczony. Ale byśmy byli ludźmi, którzy są praktyczni w swojej miłości, w codziennym naszym postępowaniu, w pomocy wzajemnej, w dobroczynności, w szacunku do siebie. Abyśmy w ten sposób właśnie również wyrażali naszą miłość i to, że jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. A więc ten człowiek, który szedł z Jerozolimy do Jerycha, został napadnięty. A więc człowiek został napadnięty, ograbiony ze wszystkiego. Kapłan i lewita nie byli w stanie mu pomóc, bo nie mieli czym mu pomóc. Kiedy zobaczyli jego stan, pomyśleli sobie, to już jest koniec i ja już mu nie pomogę, bo nie mam jak. Ale Samarytanin, on miał wino i krew. I to jest Ewangelia Jezusa Chrystusa, że my mamy Ewangelię Jezusa Chrystusa. To jest ta dobra nowina, która mówi nam o tym, że człowiek zgrzeszył, ale jest przebaczenie, jest łaska dla takiego człowieka. Diabeł chciałby człowieka w takim miejscu posadzić, kiedy człowiek patrzy tylko w przyszłość i już nie widzi nadziei. Dla mnie wszystko jest skończone. Nie ważne, co będzie jutro, bo już mi to nic nie obchodzi. Ja jestem już skończony. Ale Ewangelia mówi o tym, że może być inaczej. Że Jezus Chrystus daje nadzieję do ludzkiego serca. On daje wiarę do naszych serc. I również ta historia nam opowiada, że kiedy ludzie się nawracają, to idą do Kościoła, stają się częścią Kościoła. Tak jak jest przedstawiony krzew, winorośl, to tam są różne pędy, ale jeden krzew. Wiele gałęzi, jeden krzew. Abyśmy i my tak właśnie potrafili funkcjonować. Abyśmy byli wierni w małym, a Bóg będzie dawał wzrost. I abyśmy byli ludźmi, którzy są praktyczni w naszym chodzeniu za Jezusem. Aby inni, widząc nasze życie, nasze relacje między sobą, mogli powiedzieć, że to są prawdziwi uczniowie Jezusa Chrystusa. Amen.